Witam, więc to jest pierwsze nagranie z serii Podróż 333. Jest to podróż, jest to fragment mojej podróży, tej, która trwa ponad 5 lat. Ona akurat się zaczęła 11 chyba marca 2013 roku. Ja wtedy byłem w Ekwadorze, 9 miesięcy minęło. Wykorzystałem wszystkie możliwe legalne wizy i postanowiłem polecieć w podróż, która będzie trwała 333 dni. I powiedziałem sobie, że na koniec tej podróży będę wiedzieć, gdzie jest to moje najlepsze miejsce do zamieszkania, bo z taką intencją zaczęła się cała 5-letnia podróż. I wyleciałem sobie z Guayaquil, to jest takie miasto nadmorskie, miasto portowe, tak naprawdę miasto bardzo handlowe i tak naprawdę miasto dość niebezpieczne, jeśli chodzi o Ekwador. Gdzie na przykład raz byłem z Michałem tam przez parę dni, mieliśmy pokoje w takim hotelu w samym centrum Guayaquil i sobie chodziliśmy po prostu na dach w nocy, bo w Guayaquil jest bardzo ciepło, w nocy jest, nie wiem, 26-28 stopni i na dachu sobie siedzieliśmy. Na dachu przy okazji znaleźliśmy jakiś rosnący krzak marihuany i coś tam sobie kręciliśmy, paliliśmy, tylko że to było jakieś zioło zupełnie beznadziejnej jakości, którym za bardzo upalić się nie dało. I fajnie było, ponieważ o godzinie 6 w Guayaquil, czy 7, już nie pamiętam dokładnie, zamykają się wszystkie sklepy. Zasuwane są żaluzje, rolety jakieś metalowe, wszystko i znika całkowicie życie z ulic. Czasem się przewinie jakiś zbłąkany przechodzień, a tak nie ma nikogo, pojawia się tylko jakaś policja, czasem jakieś dziwne dosyć osoby. Generalnie nie wychodziliśmy z hotelu, tak powiem. W nocy woleliśmy obserwować po prostu sobie miasto z góry. I wyleciałem z Guayaquil do Miami. Miami, które nigdy nie było na mojej liście miast, które bym brał pod uwagę jako takie miejsce, w którym mógłbym żyć, jednak pewna osoba, która mnie poznała i była w Miami, powiedziała, to jest miasto, które by ci się spodobało, więc stwierdziłem, ok, lecę do Miami. Miami, które jest przede wszystkim fajnym, bo jest taką jakąś niezbyt dużą metropolią, położoną nad oceanem, z pięknymi plażami, a do tego ma, raz w roku się odbywają drugie co do ważności targi sztuki na świecie, Art Basel Miami, więc stwierdziłem, dobra, polecę, zobaczę, jak to jest w Miami, rozeznam art świat w Miami, art świat tym samym też po części w Stanach Zjednoczonych i będę widzieć coś więcej. Na lotnisku chyba awianką miałem lecieć. Na odprawie tej, tam jak się idzie do tego check-inu, kobieta powiedziała, że mam pokazać jej bilet powrotny, którego ja oczywiście nie miałem, bo wiedziałem, że przecież nie będę z Miami wracać do Ekwadoru, kupiłem bilet w jedną stronę i ona powiedziała, że w tym momencie ja nie mogę lecieć, ponieważ musi być bilet powrotny. I takie praktyki są dosyć często stosowane przez linie lotnicze lub nawet biura podróży, żeby wymusić na turyście wykup biletu w drugą stronę. To jest totalnie niezgodnie z jakimikolwiek przepisami wizowymi czy wjazdowymi do tych krajów. Do Stanów można mieć bilet w jedną stronę, nie trzeba okazywać żadnych środków, jakie się ma na koncie, trzeba mieć tylko wizę, którą miałem od 2008 roku, ale nigdy jej wcześniej nie użyłem i nigdy wcześniej nie byłem w Stanach, więc to też była moja pierwsza wyprawa do Stanów Zjednoczonych. Także kobiecie powiedziałem, że w ogóle nie ma nic takiego, że ja muszę mieć bilet powrotni. Taką siłą stanowczości wtedy trzeba zagrać na lotniskach, oczywiście wiedząc, że takie coś nie jest potrzebne i wtedy te... No jeśli ona by się dalej upierała, to ja bym powiedział, proszę pokazać mi po prostu przepisy jakieś i tak dalej. Więc wiadomo, że to na tym, w tym momencie by już całkowicie odpadło, bo ona nic by mi nie była w stanie pokazać i zresztą ona dokładnie wiedziała, biletu powrotnego ja nie muszę mieć. Także linie lotnicze ładnie brzmią, ale czasem wcale nie są takie bardzo przyjazne klientom, o czym się przekonałem więcej razy, latając po świecie. Wylądowałem w Fort Lauderdale. Miałem wcześniej zabukowany samochód na wynajem na tydzień, ponieważ postanowiłem skorzystać z takiej najtańszej opcji możliwej, jak się nieraz leci do jakiegoś kraju, czyli po prostu wynajmuje się samochód, nie ma się żadnego punktu zaczepienia, bo takowego nie miałem. Miałem jakiś namiar do jednego znajomego mojej znajomej w Miami. A samochód daje coś takiego, że po pierwsze ma się środek lokomocji, po drugie w samochodzie można spać. Ja w ogóle lubię spać w samochodzie, w Polsce bardzo często gdzieś jeżdżąc spałem sobie w samochodzie, albo nawet nieraz robiłem tak, że mieszkając w Zielonej Górze po prostu brałem samochód, jechałem samochodem nad Odrę i spałem sobie nad Odrą w takim moim jednym ulubionym miejscu i spałem w samochodzie, lubię spać w samochodzie. Lubię budzić się w naturze o wschodzie słońca nad Odrą. Też często gdzieś podróżując po prostu podczas przejazdów, nie wiem, na przykład jak wracałem z Hiszpanii, z okolic Alicante wracałem w 2011 roku do Polski. Jechałem sam, miałem do przejechania 2300 km i po prostu zatrzymywałem się wtedy, kiedy poczułem, że chcę spać. Stawałem sobie na jakimś parkingu na autostradzie, spałem jakieś tam pół godziny, godzinę, dwie godziny, jechałem dalej. Tutaj chyba w Alamo, tak, w Alamo wynająłem sobie i w sumie z tych wszystkich amerykańskich, jakie eksplorowałem, wypożyczalni samochodowych, Alamo jest dość ciekawe. Tylko jeśli ktoś by się zapisywał na ich taki specjalny newsletter dla klientów, to trzeba uważać, ponieważ na tym newsletterze nieraz promocje są... Po prostu ktoś jak się zapisze jak na newsletter, wchodzi do ich bazy danych i jeśli zostanie zalogowany w Alamo na ich stronie, to pokazują mu się wyższe ceny niż jeśli nie jest się zalogowanym klientem po prostu. To taka typowa amerykańska promocja. Bardzo lubimy stałych klientów, więc damy wam wyższe ceny. Wynajem na tydzień chyba kosztował mnie jakieś samochodu to 200... jakoś poniżej 300 dolarów, nie wiem, 250, 270 dolarów. Czy to de facto wychodzi jakieś 30 kilka dolarów na dzień za samochód i mieszkanie. Wybrałem sobie jakąś tam klasę wyższą, nie pamiętam jak to się nazywa, więc miałem do wyboru Volkswagena Passata, jakąś Corollę, w ogóle Corollę czy Camry, już nie wiem, Camry chyba, jakieś takie segment większych samochodów, Forda Mustanga, nie pamiętam, takie duże samochody, jak również furgonetkę na 6 czy na 8 osób. Furgonetka wydawała mi się jakaś taka w ogóle zwracająca uwagę, duża, czyli taka jakaś mało... No furgonetka to furgonetka, chociaż zastanawiając się, furgonetka jest całkiem dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeśli by się było w 2-3 osoby wtedy w furgonetce, tym bardziej, że niektóre furgonetki mają w ogóle zaciemnione szyby i nie widać, co jest w środku, są idealne na Stany Zjednoczone, żeby sobie spać w niej. Zaciemnione szyby są przydatne, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej na Florydzie, jest zakaz spania w samochodach. No nie, jest zakaz, po prostu nie można spać w samochodach. To jest taki jeden z objawów takiej wielkiej wolności amerykańskiej, czyli bardzo wiele zakazów. I no właśnie, i wylądowałem, poszedłem do wypożyczalni. Ten wybór gość mi chyba dał w sumie do 7 czy 8 różnych samochodów do wyboru. Ja wiedziałem, że nie chcę żadnego ciemnego koloru samochodu, po pierwsze, bo i nie lubię, po drugie, jeśli jest gorąco, jest w nich zawsze za gorąco, więc stwierdziłem, Nie będę brać jakiegoś amerykańskiego samochodu, jeśli jestem w Stanach. W Stanach wezmę sobie Volkswagena europejskiego i dostałem jakiegoś srebrnego Volkswagena Passata. Nówka, sztuka z 5000 może mil przebiegu tylko miał. Wsiadłem w samochód, wrzuciłem moje niewielkie bagaże. A, jeszcze była odprawa celna. Odprawa celna była bardzo fajna, bo to, że ktoś dostanie wizę do Stanów, jeszcze nie gwarantuje tego, że na granicy zostanie wpuszczony do Stanów, ponieważ o tym decyduje pracownik jakiegoś tam urzędu imigracyjnego na lotnisku, jak również on decyduje, na ile dostanie się przy tym wjeździe i jaki czas będzie można spędzić w Stanach Zjednoczonych. No i najczęściej dają 3 lub 6 miesięcy. Powyżej 6 miesięcy ja osobiście nie spotkałem nikogo, kto by dostał więcej niż 6 miesięcy, ale pewnie takie rzeczy mogą też się zdarzyć. Później też można przedłużyć ten swój pobyt. I to jest taki trochę absurd, bo Amerykanie wydają wizę na przykład na 10 lat, tą, którą się dostaje w paszporcie, a później jak się wjeżdża, no to nie, że te 10 lat można tam siedzieć, tylko właśnie ileś tam miesięcy. I przy tym urzędniku imigracyjnym, ponieważ no to był lot z Ekwadoru przez chyba, już nie pamiętam, Caracas, jakieś takie gdzieś tam Bogotę, nie pamiętam, Bogotę chyba, przez Kolumbię. Więc była cała ta masa tych ludzi po prostu z Ameryki Południowej i oni zawsze są wszyscy wystraszeni, tak jak pewnie Polacy, no czy zostaną wpuszczeni, czy nie w ogóle, czy i tak dalej, więc taka jest cisza, powaga, którą mi się dość dobrze udało rozładować. Goście mnie zapytał, czym się zajmuję, ja powiedziałem, że jestem artystą, on coś wklepał na komputerze i mówi, tutaj nic nie ma, żeby były Jasionowski jakieś obrazy. I wtedy ja mu podałem, żeby po prostu podałem mu adres mojej strony internetowej. Wchodząc na moją stronę internetową, która jest maxlove.eu, jest moje na wejściu moje dwa imiona i nazwiska. Wszedł sobie na tą stronę, pooglądał, pośmiał się trochę, bo tam znalazł jakieś akurat z wystawy pornartu obrazy. Przy okazji jego kumpel, jak usłyszał Max Love, popatrzył na mnie i mówi, a to ty jesteś aktorem filmów porno. A ja mówię, no, not this size, I don't have the size to porn movies. Czyli, że po prostu nie mam rozmiaru takiego, aby grać w filmach porno. Więc już się rozluźniła atmosfera. Następnie mi się jeszcze zapytał, jak tam z ekonomią, jak ekonomia w Polsce, proszę pana. No co ja mu odpowiedziałem, bardzo dobrze, możemy nadal drukować pieniądze, bo nie mamy euro. I to go po prostu już maksymalnie rozbawiło, nagłos krzyknął do innych kolegów, słyszeliście, w ogóle w Polsce ekonomia jest ok, mogą nadal drukować swoje pieniądze. Wszyscy zaczęli się śmiać i w ogóle ta cała atmosfera na tym w tym momencie się rozluźniła też wśród tych ludzi, którzy stali za mną w kolejce. Wbił mi wizę na 6 miesięcy, pożyczył mi szczęścia i przyszedłem jeszcze do kontroli bagażu. Gość poprosił mnie, żebym otworzył walizkę, która w ogóle, moja walizka to była taka niebieski Samsonite z tych takich plastikowych, z wybrokaconym po prostu moim stylem Max Love i serduszkiem. Otworzył tą walizkę, popatrzył do walizki, zobaczył penisa wyklejonego koralikami, zobaczył jakieś farby, pędzle, jakieś w ogóle cała masa sztuki, mało rzeczy, no bo tak mój bagaż wygląda, zresztą dalej tak wygląda. Zapytał się, co ja robię, powiedziałem, że jestem artystą, powiedział, okej, dobra, good luck, i puścił mnie. Wziąłem samochód, mówię, dobra, jadę w stronę Miami z Fort Lauderdale, to jest jakieś, nie wiem, może godzinkę się jedzie do Miami, I wiedziałem, że nie będę się zatrzymywać w Miami, że przelecę po prostu to Miami i pojadę najpierw do najbardziej odległego punktu, który interesował mnie na Florydzie, czyli że pojadę na Key West. Zawsze nowy kraj. Nowy kraj to wszystko jest nowe, wszystko jest inne. W Stanach kompletnie wszystko jest inne niż w Europie. Inne znaki, inne, po prostu wszystko jest inne. Więc to wymaga zawsze jakiegoś takiego okresu adaptacji, zwiększonej uwagi. I ruszyłem po prostu w stronę Miami. W Miami kupiłem sobie jakieś tam koszulki, shorty i tak dalej, ponieważ w Ekwadorze takich zakupów nie mogłem dokonać ze względu na mój rozmiar, którego w Ekwadorze jest dość trudno dostać, ponieważ mój wzrost odbiega od normy ekwadorskiej delikatnie. I udałem się po prostu na Key West. Key West to jest ostatnia wysepka z takiej grupy wysepek, które są połączone ze sobą takim mostowiaduktem. Key West jest położony 150 mil, czyli jakieś tam ponad 220 km od Miami. Tylko że 220 km przejechać w Stanach Zjednoczonych z ich ograniczeniami prędkości do 45 mil, do 55 mil, gdzieś się tam zatrzymując, to trochę trwa. No i poza tym to jest najwspanialsza trasa, jaką pokonałem w moim życiu, właśnie Miami Key West. Kompletnie zakochałem się w tej trasie. To był ten pierwszy raz, ja chyba tam jechałem z Miami na Key West chyba 8 godzin, po prostu podziwiałem te krajobrazy, które są bardzo, bardzo surrealistyczne, bo jest ten mostowiadukt pomiędzy wyspami, ocean, kolory, jakieś mewy, jakieś te różne ptactwo. Różne ptactwo oceaniczne gdzieś tam sobie siedzi na barierkach tego wiaduktu, na latarniach przy wiadukcie, na słupach wysokiego napięcia. Jakby wilgotność w ogóle w Miami jest wysoka, podczas tej drogi też jest wysoka. Są specyficzne zapachy morza pomieszane z różną taką duchotą i tak dalej. Piękne, w dzień, w słońcu, no po prostu kolory, jakie tam są, kolory nieba, kolory tego oceanu, pistacjowo-błękitne i tak dalej, to jest po prostu coś fenomenalnego. I dotarłem do Key West. A co było w Key West? To będzie już w następnym nagraniu.